Bóg wyposażył nas, już o tym mówiłam, w emocjonalność. Jesteśmy bardziej uczuciowie i łatwiej nam okazywać uczucia. Ja chcę was trochę rozbawić. Ja to sobie napisałam, wystarczą nam kwiaty. Nas można kwiatami przekupić, prawda? Możemy wnosić ciepło i serdeczność w nasze otoczenie. Szczególnie ważne jest, abyśmy pamiętały, że my kobiety wywieramy wpływ na ludzi wokół nas. Na naszych mężów, na nasze dzieci, nie na czyichś mężów, o. Na naszych mężów, na nasze dzieci, ale także na innych. Czy kiedykolwiek zadałyśmy sobie pytanie, w jaki sposób nasz charakter, nasze postępowanie wpływa na atmosferę w naszych rodzinach, w miejscu pracy, tam, gdzie jesteśmy? Czy zadałyśmy sobie trudu na tyle, by poznać siebie, swoje reakcje, swoje potrzeby i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak przeżywamy swoją kobiecość i jakie wywołuje to w nas uczucie? Czy w przeżywaniu mojej kobiecości używam jakichś masek? A jeżeli tak, to dlaczego? W jakich aspektach kobiecości trudno mi się zaakceptować i co mogłabym robić lepiej? Mówi się, jak już wspomniałam, że kobiety są bardziej uczuciowe, ale pamiętajmy, że uczucia są tylko takimi pierwszymi, spontanicznymi reakcjami na wydarzenia, na sytuacje, jakie przeżywamy. Moralnie nie są one ani dobre, ani złe. Ocenie podlega dopiero to, mówiłam na poprzednim, zdaje się, o emocjach, co my z tymi emocjami zrobimy. I tu jest ogromnie ważne, żeby sobie uświadomić, że mamy nazwać te uczucia złości, niecierpliwości, pożądliwości, a może zazdrości, ale też musimy nauczyć się je kontrolować. Rok temu o tym mówiłam, w jaki sposób to robić. Bo istotnym zagadnieniem jest, czy będziemy pielęgnować w sobie pojawiające się złe uczucia, czy też używając rozumu i woli poddamy je Bogu i pozwolimy Mu na korektę. Podporządkujemy się Jego oczekiwaniom. Takie krótkie resume tego, co mówiłam w zeszłym roku. Drogie siostry, czujesz, najpierw ty pierwsza wiesz, że cię bierze złość, tak? Wiecie, co robię? Mówię w imieniu Jezusa Chrystusa. Precz, nie zgadzam się na to, bym została okradziona z pokoju, z radości i z takiego zaufania wobec tego człowieka. Panie, Ty widzisz, to jest jego problem. Nie dam się sprowokować, ale Ty mnie możesz wyposażyć. W jaki sposób ja mogę mieć kojący wpływ na tą osobę? A jeżeli ona ciągle Ciebie drażni, porozmawiaj. Porozmawiaj. Powiedz, dam taki przykład, przepraszam, banalny, może go już tutaj podawałam. Siedzimy kiedyś z mężem przy stole i mój mąż z takim apetytem wcina jabłko, że aż trzeszczą zęby. A ja mam alergię na owoce. Kiedyś było odwrotnie, ja kiedyś wcinałam, a on nie mógł, bo mówi coś mu na wątrobę, szkodziły mu surowe. Teraz się nam odwróciło. I powiem wam szczerze, no mnie aż ślinka ciekła, ale jeszcze był inny problem, bo on poprzednio tak gryzł i złamał protezę. A w tym dniu był pogrzeb, który mój mąż prowadził. No to była tragedia widzieć jego minę. No koniec, co ja teraz zrobię? Więc jego kochana żona szybko płaszcz, wymyła tą protezę, włożyła do pudełka i pędzę do dentystycznego i proszę i mówię tak, słuchajcie, no teraz ci się uśmiejecie. Mówię, proszę panie, mój mąż jest księdzem i ma dzisiaj pogrzeb z tej spontaniczności. I taka rzecz się... Ona tak na mnie patrzy, ksiądz, żona, kto... Rozumiecie? Ale potem dodałam, że protestanckim. I ja mówię, no i taka tragedia. I ja mówię, ja wiem, że tu te rzeczy robicie, no ale oni tak 2-3 dni trzeba czekać, prawda? A ja mówię, ona mówi, no dobrze, zrobimy, niech pani przyjdzie za 2 godziny, ale się tutaj śmiały, a ja też, no, tej spontaniczności, bo chciałam wytłumaczyć, że no jak wytłumaczyć? No to jest księdzem, no w tym sensie duchownym, no mogę powiedzieć duchownym, ale mówiłam tym językiem dla niej zrozumiałym, prawda? Że jest dzisiaj, no więc i teraz on tak samo gryzie i ja już myślę, że znowu mu się ta proteza złamie. I tak mówię do męża, mówi, nie mógłbyś tego, no, a on mówi, a ja pamiętam, jak ja nie mogłem mieć, a ty jadłeś, jak mnie skręcało. Słuchajcie, tylko tam opowiadam, ale czemu mi nie powiedział? Ja jestem taka, że powiedziałam mu. Ale potem wpadłam na pomysł, tak mu te jabłka smakuje. No wcześniej nie wpadał. Raz, że teraz już ma dwie proteski na wszelki wypadek, jedną w zapasie, to moja kreatywność podpowiedziała. On mówi, no dobrze. Ja mówię, zróbmy drugą zapasową. Jak ta się będzie kleić, no to to będziesz miał. No bo tak, on jest osobą publiczną i musi być przygotowany. A druga rzecz, ile razy mu daje jabłko, daje mu talerzyk i nożyk. No i co? I ja się nie denerwuję i on sobie zje jak chce i nie musi ja go gryźć, prawda? A w ogóle to mi, teraz jak chodzę po sklepie, to nie, jedną zasadą się kieruję. Nie kupuję twardych jabłek, tylko miękkie, no bo mój mąż mi powiedział, że jest mu ciężko gryźć. No i dogadaliśmy się, ale widzicie, mój mąż cierpiał mi o tym nie powiedział. Po 20 latach się dowiedziałam, że go skręcało, ale nie powiedział. Kochani, no, i no to tak dla rozluźnienia sytuacji, ale ważne jest, żebyśmy te wiedzieli, co z tymi emocjami zrobić. Po prostu no, pracujmy nad swoimi emocjami. Był taki moment, że siedzimy przy stole, jeszcze syn był w domu. Ja naprawdę tak się źle czułam. I tak jemy śniadanie. Ja mówię, słuchajcie panowie, nie gniewajcie się, ale ja dzisiaj jestem coś do kitu. Nie mam pojęcia, co jest, ale nie liczcie dzisiaj na mnie. Chcę wam o tym powiedzieć, żebyście nie myśleli, że się złoszczę na was, że was unikam, że mam coś przeciwko was. No nie jest to fajnie powiedzieć. Pamiętajcie, że kobietom rządzą hormony. I pamiętajmy o tym, że kobieta w ciągu miesiąca przeżywa 4 pory roku ze względu na cykl. No ja już tego nie mam. Mnie tylko zostały 4 pory roku. Ale już nie w miesiącu, ale kiedyś mój mąż mówi, co u ciebie jest takiego, że raz w miesiącu to lepiej do domu nie przychodzić, prawda? No kochani, nie wiedziałam. Ale przyszedł kiedyś syn do mnie, jak już się ożenił, wpadł, siadł na fotel, mówi, mama, powiedz mi, co przeżywa kobieta, jak ma miesiączkę. Jak pierwszy raz ktoś mi takie pytanie zadał. Ja sobie myślę, no chłopak zrozpaczony, nie może sobie, nie wie, jak żonę zrozumieć. Ja mówię, Boże, daj mi mądrość. Ja mówię, bolał cię kiedyś ząb? A co to ząb do tego ma? A bolał cię ząb? No bolał. Widzisz, taki maleńki ząbek, a całe ciało jest no cierpiące. I to sama kobieta, taka sobie miesiączka, a cały... powiedział taki wyraz, kurczę, i poleciał. Zrozumiał po prostu. Zrozumiał, poleciał. No, i zadowolony. Już więcej nie przychodzi. Zrozumiał. Kochani, ale widzicie, on miał gdzie przyjść. Mój mąż nie, tylko się mówi, co to? Rozumiecie? Widzicie, jak się różnimy. Dlatego mówię, że zrozumieć kobietę może druga kobieta, no bo wiemy, co przeżywamy. Możemy sobie doradzić. Ja, po to są takie drogie siostry spotkania. Szkoda, że nie wszystkie tutaj są te młode. Ale już teraz wiecie, jak się czujecie i dlaczego się czujecie i dlaczego przed miesiączką wcinacie słodycze. Wiecie? Organizm się broni przed tym takim umieraniem. Po prostu dodajemy sobie energii, bo coś tam umiera w nas. Prawda, jajeczko? I w związku z tym no, jest taka depresja. A słodycze są lekarstwem na depresję, nie wiecie? Jak ktoś ma depresję, kupujcie mu słodycze. Nie wiem, co już powiedziałam, czego nie powiedziałam, ale jeszcze jedna rzecz została nam. Tak więc Boże wyzwanie, cytowane na wstępie 1 Piotra, to czytałam, jest w istocie wezwaniem do poznania siebie, do pracy nad swoim charakterem. Po prostu mamy rozwijać w sobie te cechy, które budują, a nie rujnują, nie niszczą, nie powodują konfliktów czy awantur, nie budzą wyrachowania i złośliwości czy chęci manipulowania innymi, ale raczej są gruntem, na którym może budować Chrystus. Drugą cechą kobiety, kolejną, bo to już jest trzecia, która nosi ten wspaniały klejnot, o jakim czytamy, cytowanym przeze mnie na wstępie Słowie Bożym, to pokładające nadzieję w Bogu. I tu się nasuwa kolejne pytanie. Czy powierzyłam już swoje życie Bogu? Czy mam głęboką świadomość, że należę do Niego, że Jemu mogę powierzać wszystkie swoje obawy i troski? To jest najważniejsze, podstawowe pytanie dla każdej z nas, bo tylko Jezus potrafi nas najlepiej zrozumieć. I tylko Jezus może dać nam ten wspaniały płaszcz sprawiedliwości, którym możemy się przyodziać, którego możemy nosić. To, co mogłyśmy wyciągnąć ze swojej szafy, to tylko szata splugawiona naszymi grzechami. Ale jeżeli powierzymy swoje życie Jezusowi, oddajemy Mu się na własność, to On daje nam ten wspaniały płaszcz sprawiedliwości, którym możemy się czuć naprawdę piękny. Zdajecie sobie z tego sprawę, że jesteśmy przyobleczone płaszczem sprawiedliwości. Z czym ta szata jest? Że jesteśmy przed Jego obliczem święte, czyste, bezgrzeszne. Tak On na nas patrzy. Omyte Jego świętą krwią. Jest napisane, że Pan nam przebacza wszystkie grzechy, wrzuca je w głębokości morskie i nigdy ich nie wspomni. Jeśli przychodzą nam na pamięć, to tylko dlatego, że diabeł przychodzi, by zakłócić naszą sprawiedliwość. Wtedy może powiedzieć, idź precz diable, krew Jezusa Chrystusa mnie oczyściła. I moje grzechy są wrzucone i więcej do nich nie wracam. Idę do przodu, ja się teraz przygotowuję na spotkanie z moim Panem. Amen. Pamiętajmy, że niebo jest przygotowane nie dla wszystkich, dla przygotowanych. Przygotowujemy się do nieba? Może kiedy się starzejemy, jak wykorzystujemy ten okres? Bóg nam daje taką możliwość, mamy emerytury, mamy czas. Przygotowujmy się do spotkania z naszym Panem. Rewidujmy nasze życie, zmieniajmy. To jest nasza szansa, by się przygotować na spotkanie z Panem. W jaki sposób? Przez naszą społeczność z Jego Słowem, przez modlitwę. Możemy się codziennie modlić o naszych najbliższych, błogosławić ich. A może Duch Święty nam coś podpowie, może coś możemy im, jakąś niespodziankę zrobić, coś zrobić takiego, co przyniesie im błogosławieństwo. Może będzie odpowiedzią na ich potrzeby. Może nawet jakieś finanse z tych naszych drobnych rzeczy. Ja wierzę w złotówki. Wiecie, co robię? Sprzedam wam za darmo. Odkładam wszystkie piątki, jakie mam w portfelu. Dzisiaj mi tam dwie przybyły z prenumerat. Wymienię sobie ją na pełną dziesiątkę, wpłacę do chrześcijańskiej misji kobiet, a piątki odkładam do pudełeczka. I wyobraźcie sobie, że potrafię w ciągu roku uzbierać 1000 złotych. Właśnie na takie jakieś przyjemności dla wnuczek. W zeszłym roku kupiłam rower taki, żeby jak przyjeżdżają do mnie, żeby mogły sobie pojeździć. Jakieś inne rzeczy, na urodziny, coś takiego. To jest coś takiego już ekstra. Po to, żeby mnie nie zaskoczyło. Już bywało, że i pożyczałam z tych pieniędzy, ale sobie napisałam kartkę, nie. Dyscyplinowałam siebie. No w różnoraki sposób, kochani. Modliłam się o to i wpadł mi taki pomysł i uważam, że jest fajny, bo po 2 złote to dużo dłużej trzeba odkładać. 5 złotych potrafisz zaoszczędzić. Myślę, że to wychodzi niecałe 90 zł miesięcznie, prawda? Nie musisz tyle. My jeszcze pracujemy, jeszcze mogę sobie tyle. A może tylko uzbierasz 30 zł miesięcznie, to w roku masz prawie 400, 350, prawda? I już masz, czy na proteskę, czy na coś. A wy się śmiejecie, czekajcie, czekajcie. Bo niektórzy mówią, że tak trudno jest, ale nie miałam czasu mówić też o starszym wieku, bo to nie było dzisiaj w tym, jak starzeć się mądrze. Mam taki wykład i tam też jest ważne, a ja się już chcę mądrze starzeć, bo niestety taka jest prawda. Nie da się ukryć, jak się jest już po 60, no to ile przede mną? Pan Bóg raczy wiedzieć, prawda? Pan Bóg raczy. Może być 5, może być 10, może 20 lat, nie wiem. Ale to się skraca, prawda, drogie siostry? I nie wiemy. Dlatego co tutaj będę? Różnie może być. Na razie mam swoje zęby, ale może będę potrzebowała kiedyś. Modlę się, żeby nie, ale dlatego nie jem za bardzo słodyczy. To też, widzicie, od nas zależy w pewnym stopniu, jak się do tej starości przymierzamy. Pokładające nadzieję w Bogu. Mówiłam o szacie. Mamy czyste sumienie z powodu tego, że jesteśmy oczyszczeni krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest ta szata sprawiedliwości. Mamy wspaniałego Ojca. Jesteśmy Jego ukochanymi córkami. On naprawdę jest zainteresowany każdą sytuacją w naszym życiu, wszystkim, z czym się zmagamy. On nas naprawdę kocha. Zawsze przyjmie nas otwartymi ramionami, kiedy tylko przychodzimy do Niego. Dlatego pamiętajmy o tym szczególnie wtedy, kiedy dopadają nas jakieś depresyjne myśli, kiedy czasami czujemy się po prostu do niczego. Bo przecież zdarzają nam się takie gorsze dni, prawda? Nie ukrywajmy. Musimy sobie uświadomić, że szczególnie w tym czasie, kiedy czujemy się takie powalone, zestresowane, szczególnie wtedy powinniśmy pokładać naszą nadzieję w Panu. I to jest piękne w oczach Bożych. Trzeba sobie przy tym postawić jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób moje pokładanie nadziei w Panu przekłada się na moje codzienne życie, codzienne sprawy, z jakimi się borykamy? Bo istnieje niebezpieczeństwo, że możemy tylko myśleć, że pokładamy nadzieję w Panu, a tak naprawdę swoją nadzieję pokładamy w swojej ustabilizowanej sytuacji, może materialnej, w swoim doświadczeniu czy wykształceniu, a może w innym człowieku. Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy naprawdę pokładamy nadzieję w Panu. Gdyż gdy pokładamy nadzieję w Panu, wtedy to zewnętrzne piękno, którym Bóg nas obdarzył, jest w pełni widoczne w naszym życiu. Uległa swojemu mężowi, jeszcze raz wrócę. Pomyślmy sobie, jaki obraz rysuje się w naszym umyśle, kiedy wypowiadamy słowa posłuszna, uległa, nazywająca męża panem? Czy nie nasuwa się nam od razu obraz takiej służącej, kobiety uniżonej, która musi ustąpić, nawet jeśli jest oczywiste, że racja jest po jej stronie? Czy nie widzimy wtedy przed sobą kogoś, kto nie może wyrazić swojego zdania, bo i tak to nie ma żadnego znaczenia? Jeżeli jest to taki nasz obraz, albo obraz kobiety uległej swemu mężowi, to znaczy, że myślimy stereotypami, schematami, które funkcjonują w naszym umyśle i są niestety przyczyną wielu dramatów w małżeństwach, także w małżeństwach chrześcijańskich. Zastanówmy się na chwilę, czy naprawdę Bogu chodziło o to, by kobieta czuła się taka trochę strąszona, nieważna, zawsze ustępująca, zawsze rezygnująca z własnej opinii, taką stojącą z boku, chowającą się. Czy o to naprawdę Bogu chodziło? To po co by Bóg obdarował kobietę taką wrażliwością, wyczuciem, mądrością i intuicją? Po co wyposażył kobiety w takie umiejętności jak delikatność, zdolność postrzegania spraw czasem zupełnie inaczej niż mężczyzna? Bardzo często inaczej. Po co to wszystko, skoro te wszystkie atrybuty kobiety mają być po prostu znane na łaskę i niełaskę męża, który może to zlekceważyć, zignorować, a w najlepszym wypadku nie zauważyć, a w najgorszym zdeptać, zniszczyć? Na pewno nie o to Bogu chodziło. Sekret tego Bożego nakazu dla żon, aby były uległe swoim mężom, znajduje się znacznie głębiej. To my, ludzie, mamy skłonność do płytkiego, takiego pobieżnego oceniania i rozumienia spraw. I skutkiem tego tworzymy sobie takie wygodne, proste schematy postępowania, ale one są bardzo dalekie od Bożego zamiaru. Cóż więc znaczy to bycie uległą? Myślę, że najważniejszą odpowiedzią na to pytanie jest dostrzeganie potrzeb swego męża, akceptowanie go, okazywanie mu szacunku. W codziennym życiu oznaczać to będzie co? Zachętę, aprobatę do jego działań, czasem życzliwe podpowiedzi. Jeśli widzimy, co mogłoby te działania wzmocnić, uczynić bardziej skutecznymi. W razie różnicy zdań powinniśmy umieć taktownie przedstawić swoje zdanie i doprowadzić do tego, żeby nasze zdanie zostało poddane wspólnej analizie dyskusji. Oczywiście nie chodzi o to, aby sprawiać wrażenie, że jesteśmy nieomylne i wszystko wiemy lepiej. Tak przecież nie jest. Nauczmy się też wyrażać zaufanie i podziw dla naszych mężów. Wspomniałam już, że wpływ, jaki wywieramy na naszych mężów, dzieci jest po prostu ogromny. Musimy tylko sobie zdawać sprawę, jakie potrzeby mamy my, a jakie potrzeby ma nasz mąż. Dlatego, że te potrzeby są wbrew pozorom bardzo różne. Kiedy mąż otrzymuje od żony słowa zachęty, aprobaty, nawet podziwu, to dodaje mu to skrzydeł. mężczyźni doceniani i zachęceni, czy zachęcani naprawdę potrafią nas zaskoczyć. Potrafią zmobilizować się do rzeczy, o których wcześniej byśmy ich nawet nie podejrzewali. Bo oni szczególnie potrzebują zachęty i podziwu z naszej strony. Ja tak zaczęłam to robić, a mój mąż mówi, kobieto, co ci do głowy przyszło? Zaczęłam go chwalić. Zaczęłam się do niego przytulać, bo jest napisane, że Bóg stwarza nową rzecz, to kobieta zaleca się do mężczyzny. Ja powiedziałam, no mam jednego męża, którego kocham i chcę się przytulić, nic więcej nie oczekuję. Widziałam, nie był przygotowany, to było dla niego zaskoczeniem. Ale trzeba zrobić ten krok, może i was to spotka, ale warto. Dzisiaj to mąż przychodzi, przytula mnie, a tego nie robił przez 30 lat, ale tego proszę nie nagrywać. Okej? Dlaczego? Był wychowany w domu dziecka, nie miał ojca, no w takiej rodzinie był. I ja to akceptowałam i myślałam, że koniec, że to już tak musi być do końca życia. Zrezygnowałam z moich oczekiwań i tego. Ale w pewnym momencie Słowo Boże do mnie przemówiło. Ja zawsze byłam tą osobą taką wychodzącą do przodu, bo jestem sagwiniczką, taką mam. Bóg nas tak połączył, bo inaczej nie wiem, jakby było. W każdym bądź razie, ale miałam wewnątrz taki dyskomfort. Mi się wydawało, no, że ja mu się narzucam, rozumiecie? I Bóg mi dał słowo, że ja mam prawo, to Bóg stwarza taką nową rzecz. I pomogłam mojemu mężowi się uzewnętrznić. I w ten sposób ja mu mówiłam, to gdzie mam iść, do sąsiada z moimi uczuciami? Po prostu zaczęłam z nim rozmawiać w taki sposób. No i zaczęłam do niego docierać. Kochani, naprawdę, nie będę za dużo mówić. Dobrze. Jesteście inteligentne. Mam nadzieję, że ten problem sobie rozwiążecie. Ale naprawdę, to jest punkt zwrotny w waszym małżeństwie. Punkt zwrotny. Rewelacyjne są zmiany. Zachęcam. Jeszcze jedno zdanie. Jeżeli chcemy, żeby nasi mężowie nas szanowali, okazywali nam cześć i szacunek, musimy same siebie szanować i postępować jak osoby godne szacunku. A jakie są potrzeby nas kobiet? W naszym wypadku czujemy szacunek dla samych siebie, jeśli mamy sukcesy w relacjach. I taką motywacją i siłą działania mamy głównie wtedy, kiedy jesteśmy otoczone oparciem, zainteresowaniem. Potrzebujemy troski, zrozumienia, szacunku. Potrzebujemy zapewnień ze strony męża o jego oddaniu i miłości. I najczęściej jest tak, że kobieta oferuje swemu mężowi to, czego ona sama pragnie, zapominając, że jego potrzeby są inne. Nie zawsze pamiętamy, że jemu bardziej zależy na tym, aby wyrazić mu zaufanie, aprobatę dla jego działań, aby się czuł potrzebny i doceniony. Po prostu potrzebuje naszych słów. Mów mu więc, jak jest wspaniały, ile potrafił zrobić i tak dalej, i tak dalej. Liczę na waszą inteligencję. Ale mężczyźni postępują podobnie. Skupiają się na własnych potrzebach, zapominając albo też nie wiedząc o naturze potrzeb i oczekiwań kobiety. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym. Nam, kobietom, łatwiej rozpoznać te potrzeby. Łatwiej nam jest odczytać i nazwać emocje. Wiemy, że wystarczy jakiś gest, mimika twarzy, ton głosu. Gdy przeżywamy stres, to zazwyczaj chcemy się wygadać, zwierzyć ze swoich niepokojów i obaw. Wówczas po prostu czujemy się lepiej. A mężczyzna na pewno ma większe trudności w okazywaniu emocji, w ich odczytywaniu. On postrzega rzeczy dosłownie, takim, jakie one są. Dla niego liczą się fakty. Najbardziej obawia się tego, że okaże się niekompetentny, nie dość dobry w tym, co robi. A gdy ma problem, to jest po prostu zajęty takim samotnym poszukiwaniem rozwiązań. Zamyka się w sobie, milczy. Niechętnie prosi o pomoc, bo jego szacunek do samego siebie oparty jest w głównej mierze na tym, że odnosi sukces, czy to zawodowy, czy w jakiejś innej dziedzinie. Chce się czuć potrzebny, niezależny i kompetentny. Dlatego uświadomienie sobie tych potrzeb jest bardzo ważne. pracuje na Boży porządek w małżeństwie. To prawda, że główny ciężar odpowiedzialności Bóg złożył na mężczyznę. Ale mężczyzna został wyposażony przez Boga w takie zdolności, które pozwalają mu to wypełnić. I dlatego tak bardzo ważnym jest, aby mężczyźni też sobie zadali kilka ważnych pytań na temat swojej roli. I cieszę się bardzo, że są takie spotkania. Wypychajcie, zawieźcie swoich mężów na takie konferencje. Niech biorą udział i niech też się wyzwolą w swojej męskości, kochani. Przez 20 lat miałyśmy my kobiety taką łaskę, że mogłyśmy się uczyć, a teraz Bóg otwiera mężczyznom takie możliwości. Niech oni jadą. Teraz wy może posiedźcie w domu, a niech oni jadą i niech korzystają. Mówię wam, że to jest wielka łaska Boża, że Bóg się wziął za nas, a teraz za nich, bo jeśli to nas błogosławi, to ich też ubłogosławi. Będą się cieszyć swoją męskością i rozwijać te talenty, które Bóg w nich włożył. No i wrócę do postaci Sary. Czytamy o niej, że nazywała swego męża Abrahama panem, bo ona rozumiała, że to on ponosi główny ciężar odpowiedzialności za ich rodzinę. Zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi. Zresztą sama miała swój obszar odpowiedzialności. Czytamy, że była panią. Tak jest napisane w Słowie Bożym, 1 Mojżeszowa 16:9. Kiedy anioł przemówił do Hagar na pustyni, powiedział jej co? Wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Sara też była też z godnością traktowana przez Abrahama. On okazywał jej szacunek, już o tym wcześniej mówiłam. A przecież w tamtej kulturze mężczyzna mógł mieć kilka żon, nie mówiąc już o nałożnicach. Abraham nie miał żadnych nałożnic, przez co okazywał szacunek żonie. I w dodatku okazywał jej szacunek, pomimo że Sara była niepłodna. Przecież w tamtych czasach kobieta niepłodna była pogardzana. A również Abraham doceniał urodę Sary. Jest to zapisane w Biblii. Wcześniej też to mówiłam, że kiedy w drodze do Egiptu Abraham mówi jej, wiem, że jesteś piękną kobietą. Czy wam mąż to kiedyś powiedział? Bo mnie nigdy tego nie powiedział. I nie czekam na to. Mam lustro, nie? On wiedział, jakie są potrzeby jego żony, że czasami lubi słyszeć, że jest piękna. Abraham, ale wiecie co, jak jestem na synodzie, to niektórzy bracia mówią, siostro, pięknie wyglądasz. Tak sobie myślę, że mój mąż to słyszał, no, ale jego wtedy nie ma. No. Nie, no tak dla żartów, kochani, ale nie ma to aż takiego znaczenia. To nie od tej strony powinniśmy się dowartościowywać, ale dbajmy o siebie, swój wygląd. Wiecie, co może bardzo zmienić? Nie kosmetyki i te inne rzeczy. W tą stronę, a nie w tamtą, okej? Okay? Uśmiech, a nie zgorzkniałość, prawda? Mamy za co być Bogu wdzięczni, mamy z czego się cieszyć. Koncentrujmy się na tym, co mamy, a nie na tym, czego nie mamy. Pamiętajcie, że fundamentem, to też dziś wyczytałam to hasło, definicję, to łatwo zapamiętać, radości. Wiecie, co jest fundamentem radości? Czy ktoś zgadnie, to coś dostanie? Nie wiecie, szkoda czasu. Wdzięczność za męża, że go masz. Bo potem sobie cenimy, jak dopiero. Ja pamiętam słowa kobiet, kiedy jeszcze ich mężowie żyli. Jak narzekali, jak obgadali. A teraz jest najświętszy, jak go nie ma. Wiecie co? Pomyślałam, ja nie chcę być taką, ja chcę widzieć za życie tą świętość w nim. A resztę to ta... Jego uczynki pójdą za nim, prawda? Takiej siostry, bo ona się nie koncentrowała na jego pozytywnych cechach, tylko na tych negatywnych. A teraz ją osądza, teraz jego brak, no to teraz jej sumienie zaczyna po prostu jak gdyby być oczyszczone w ten sposób. Ale szkoda, tak nie chciałabym ja należeć do tej grupy tych kobiet. Takiej siostry, jeżeli o coś o mężu mówimy, to tylko pozytywnie. Amen? Amen? A to negatywne w modlitwie przed Panem. Amen? Obiecujecie? obiecujecie, a zobaczycie, jak będziecie błogosławione, bo relacje między wami będą coraz bliższe, coraz lepsze. A przecież o to chodzi. Chcecie tak jeden w jednym pokoju spać i jeden w drugim? Macie być razem. Także Abraham liczył się ze zdaniem swojej żony. Wprawdzie nie zawsze dobrze na tym wychodził, bo na przykład wiecie ten pomysł z tą Hagar. Sara miała po prostu pomysł, jak rozwiązać ten problem. Nie chciała, żeby ich rodzina była skonfliktowana także z powodu Hagar i jej syna. Co poradził Abraham? Jakby wypędził Hagar z dzieckiem. Widzicie, ile chaosu, ile konfliktów? Abrahamowi się to nie podobało ze względu na syna jego Ismaela i Hagar. Ale Sara widocznie rozmawiała z Bogiem o tym problemie, gdyż Bóg uszanował zdanie Sary i zwrócił się bezpośrednio do Abrahama, mówiąc mu, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje. Widzicie? Potomstwo twoje. Bóg nie ma względu na osobę. Kocha zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Sara jest nazwana wolną kobietą. W Galacjan 4:30-31 czytamy, wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto bracia, powiem siostry, nie jesteśmy już dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Sara była więc wolną kobietą, wolnym człowiekiem. Wolny człowiek to taki, który ma prawo wyboru, prawo do zabierania głosu w różnych sprawach, do podejmowania decyzji. Wiemy też, że Sara znalazła się na liście bohaterów wiary, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków 11. Powiem wam, jak tylko ja to robię. Mam jakiś pomysł, widzę, że mąż z czym się tam nie wie, jak to rozwiązać. Ja mówię, wiesz co? Modliłam się, bo to jest oparcie, nie? Modliłam się i takie dostałam zrozumienie, ale ty podejmij decyzję. Myślę, że to byłoby fajne rozwiązanie, ale ty podejmij decyzję. On najpierw jest na nie, mój mąż, a potem po jakimś czasie mówi, wiesz co, zrobimy tak, nie? Ale nie dlatego mówię, że modlimy się. Czasami nie mówię tego, tylko naprawdę nie neguję, jeśli wcześniej się nie modlę. W modlitwie otrzymuję taką mądrość i taką odwagę i robię to w taki sposób, że nie wymuszam. Nie musi mój mąż podjąć takiej decyzji, ale rozmawiamy. Gdzieś teraz jesteśmy przed wyborem pastora w Ustroniu i najlepsza rzecz, że jaką ja mu coś tam podpowiedziałam, a mój mąż mówi, no nie, nie wiadomo, z jakimś bratem rozmawia, a ten brat mówi, podaje nazwisko. A mój mąż mówi, o, to ci muszę powiedzieć, że masz takie same zdanie jak mój mąż, jak moja żona. Ja mówię, widzisz, Michał, świadectwo dwóch, ale zobaczymy, modlimy się, ale ja się o to modlę. Modlę się, bo widzę, że to jest ważna decyzja do podjęcia, to jest tylko mojego męża, ale ja go w tym wspieram, ja się modlę i tak obserwuję. Ja na luzie, bo on jest bardziej zaangażowany, ale ja tak z boku i tak patrzę na luzie, jako pedagog też patrzę, bo pastor to jest człowiek, który no, musi być takim i nauczycielem, i musi być duszpasterzem, musi być człowiekiem takim właśnie, no, z takim podejściem do człowieka, ale też musi być bardzo... No właśnie, cechy pastora, co? Musi być człowiekiem odpowiedzialnym, bywać na nabożeństwach, nie takim, że tam od czasu do czasu przychodzi, i tylko no, takim wiernym członkiem zboru. I takiego człowieka sobie wypatrzyłam i tak myślę i modlimy się, zobaczymy. Za 3 lata się dowiecie, kochani, ale... I to takie było fajne. Ja powiedziałam mężowi, a mąż mówi, no nie wiem, nie wiemy tego. Widziały różne inne takie przyczyny, że ten człowiek się nie zgodzi. A ja mówię, jak będzie wola Boża, to się zgodzi. A ten inny brat, potem jeszcze inny brat to samo myślał. I wiecie, i to takie fajne było, że ja byłam pierwsza. To znaczy, że mam... Słuchajcie, ale tu chodzi o to, że widzicie, mądrość przyszła z góry, a mądrość jest początkiem... Bojaźń jest początkiem mądrości. Bojaźń. Chodzi o to, żeby nie zrobić pomyłki, żeby nie coś powiedzieć. Więc módlmy się, a Bóg nam daje mądrość. I widzicie, nie narzucam, więc mówię, nie narzucam, ale mówię, taki mam pomysł i myślę, Będę się modlić, zobaczymy, a niech wola Boża się dzieje. Nie stawiam na, że tak musi być. Że tak musi być, siostro pastorowo, prawda? Nie jest to łatwo, ale jest to możliwe. I jeszcze jedna rzecz. Sara była kobietą o mocnej osobowości, ale przy tym ufała Bogu. Znała obszar swojej odpowiedzialności w rodzinie. Była kobietą mającą poczucie własnej wartości i śmiało wyrażała swe zdanie. Widzimy też jej męża Abrahama, który bardzo dobrze rozumiał, jakie znaczenie ma okazywanie sobie nawzajem szacunku. Po prostu szanował Sarę, ale i ona okazywała mu szacunek. I właśnie Sara została przywołana jako wzór w tym fragmencie biblijnym, nad którym się zastanawiamy. Znalazła się na liście bohaterów wiary i przeżyła cud, będąc w podeszłym wieku, urodziła Abrahamowi syna. Jeżeli będziemy ufać Bogu, to także możemy spodziewać się cudów w naszym życiu. Mam nadzieję, że jako 90-letnia nie będę musiała urodzić, bo już urodziłam wcześniej. Kochani, przejdziemy do ostatniego punktu. Mam 10 minut czasu. Ostatnią cechą tego niezwykłego klejnotu jest niczym nie dające się zastraszyć. Kobiety nieraz dają się zastraszyć. Czasami wystarczy potraktować je z góry i nieco protekcjonalnie. Boimy się wielu rzeczy. Że zabraknie pieniędzy, że stracimy pracę, że może ktoś nas skrzywdzi. Jaki jest skutek naszego ulegania strachowi? Najpierw zadręczamy się swoimi lękami, zmartwieniami. Potem zadręczamy innych. Zaczynamy narzekać, użalać się nad sobą. Czasami zaczynamy oskarżać innych. Czujemy się zagubione, sfrustrowane, czasami wręcz sparaliżowane strachem. Ale Bóg przestrzega nas przed doprowadzeniem się do takiego stanu. On mówi nam w tym wersecie, nie daj się zastraszyć, posłuchaj niczym, cokolwiek by to było. Jesteśmy wezwane po prostu do odwagi, do tego, żeby się nie bać. W tym samym liście Piotra, w 5-7 wersecie czytamy, chyba w tym samym liście, w 5 rozdziale, w 7 wersecie, tu tam błąd, czytamy, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jeśli osobiście przeżyłaś spotkanie z Jezusem, jeżeli masz w sercu głęboką świadomość, że jesteś Jego dzieckiem, jeśli pielęgnujesz swoją codzienną społeczność, relacje z Nim, to On naprawdę troszczy się o ciebie w każdej sytuacji. I naprawdę chce zabrać każdy twój lęk, każdą obawę, każde zmartwienie. On chce, żebyś złożyła to na Niego. Bo On naprawdę troszczy się o nas i poprowadzi nas drogą, która jest dla nas najlepszą. Chociaż czasami nie rozumiemy tej drogi, ale my wcale nie musimy jej rozumieć. Naszym zadaniem jest oddać Mu kontrolę nad naszym życiem, po prostu złożyć ster życia w Jego ręce i ufać Mu. Niczym nie dajcie się zastraszyć. To jest wezwanie do czego? Do odwagi, do tego, by stanąć z podniesionym czołem i spojrzeć na problem z Bożej perspektywy. A jeżeli trzeba, to nawet stanąć do walki. Czy to z atakującymi nas myślami, czy to w modlitwie bojować o Boże zwycięstwo w danej sprawie, czy w końcu rozeznając sytuację, przeciwstawić się niesprawiedliwości i krzywdzie. Kto się nie boi? Tylko ten, kto ma niezawodną ochronę, a tę właśnie zapewnia nam Bóg. Mam nadzieję, że znacie ten werset biblijny w Rzymian 8:35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Drogie siostry, nie żyjemy w raju. Dotykają nas różne problemy, jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa. Ale znamy Bożą odpowiedź. Apostoł Paweł pisze w tym samym rozdziale, ale w 38 wierszu, albowiem tego jestem pewien. W tym miejscu apostoł Paweł wymienia różne rzeczy, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Tak, to prawda, że nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, jeśli tylko my sami będziemy trwać przy Bogu. Bóg przez to słowo chce nam powiedzieć, nie bój się, bo ja Cię kocham, troszczę się o Ciebie i nie ma takiej siły, która mogłaby Cię odłączyć od mojej miłości. Jesteś moim dzieckiem, do mnie należysz i ja chcę się o Ciebie troszczyć. Pamiętajmy, jak miłość, a przeciwieństwem miłości jest nienawiść, tak przeciwieństwem strachu jest wiara. Albo wiara, albo strach. Ile razy przychodzi jakiś lęk, strach, to ja sobie zdaję sprawę, że to się Bogu nie podoba, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. I dlatego mówię w imieniu Jezusa Chrystusa, bez względu na to, co czuję, co myślę, co widzę, co odczuwam, ogłaszam zwycięstwo nad tym niepokojem i oddaję to pod kontrolę Tobie, Panie. I proszę Ciebie, Panie, abyś Ty się tym zajął. I ciekawa jestem, jak to rozwiążesz. Amen. To mówi wiara. Zrzuca i więcej tego na siebie nie przejmuje. I mówi, Panie, ufam Ci. Bez względu na to, co widzę, co czuję, moje emocje poddaję pod Twoją kontrolę, Duchu Święty. I chcę, żeby był nadal pokój, radość, cierpliwość, wiara, zaufanie Tobie, Panie. Ufam Tobie. I jeśli nawet będę musiała przejść przez jakieś trudne doświadczenia, to z Tobą przejdę, wierząc, że mnie przeprowadzisz. Amen. Ale jak się boimy, uciekamy od Boga, diabeł, jest nacisk na nasze myśli. Kochani, tracimy kontrolę nad naszym zdrowym myśleniem. Zaczynamy po prostu schodzić w dół. I kochani, taka prawda jest. Po co? Jak i tak musimy wyjść na górę, jeśli chcemy żyć z Bogiem. Amen? To po co? Po co nam taka lekcja? Pozwólmy, by Bóg działał. Pozwólmy, aby On nas przeprowadził. Bez Niego nie przejdziemy. Pozwólmy, by On szedł przed nami. Spójrzmy ten problem Jemu. Czy dostrzegamy to wielowymiarowe piękno Bożej miłości w nas? W 2 Koryntian 4,18 czytamy, my, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby się Jemu podobać. Na zakończenie. Oczywiście, Bóg zachęca nas wszystkie do przyozdabiania się tym przepięknym klejnotem i w nim na pewno będziemy się Jemu podobać. Dlatego nośmy godnie ten klejnot w świecie. Niech ludzie wokół nas, nasi mężowie, dzieci, zobaczą w nas prawdziwie przepiękny charakter, naszą wierność, poleganie na Bogu. Niech zobaczą piękno w naszych relacjach małżeńskich, niech odczują Bożą dobroć, a my w ten sposób, pięknie przyozdobione, stawiajmy odważnie kroki z podniesioną głową, jako te, które niczym nie dają się zastraszyć. Patrzmy przy tym na Jezusa, bo to Jemu zawdzięczamy wszystko, drogie siostry. Dlatego myślę, że powstaniemy do modlitwy, będziemy się modlić. Jeszcze tu na tym miejscu nie modliłyśmy się w taki sposób, ale ja przygotowałam taką modlitwę, która jest takim zebraniem wszystkich tych myśli, które tu dzisiaj były poruszone. Dlatego chcę Was poprosić, byście mi pozwoliły na taką modlitwę, a jeżeli Was to dotyczy, to żebyście w cichu powtarzały te słowa, ale z taką szczerością, że Bóg tu jest obecny i że On słyszy. I ja wierzę, że w ten sposób, bo różnie się modlimy. Czasem jest tak, że akurat się nie modlimy na temat, co tutaj było mówione, więc postanowiłam dzisiaj coś takiego zastosować. Taką modlitwę pokutną, taką modlitwę proszącą Boga, byśmy mogli się stać taką pełnią kobiecości, prosząc Pana o te przemiany, o których dzisiaj mówiłam. To jeżeli mogę Was prosić, zamknijmy oczy i będziemy się modlić, okej? Okay? Panie, chcę doświadczyć przemiany. I proszę Cię, aby ta przemiana rozpoczęła się dzisiaj. Wiem, że nie potrafię się sama zmienić w sposób trwały, ale dzięki przemieniającej mocy Twojego Ducha wszystko jest możliwe. Spraw, abym według bogactwa Twojej chwały została utwierdzona w moim wewnętrznym człowieku. Przemień mnie na swoje podobieństwo. Wiem, że dasz mi wszystko, czego mi potrzeba według Twojego bogactwa w Chrystusie. Pomóż mi żyć w oddzieleniu od świata, a jednocześnie nie zamykając się i izolując od Niego. Pokaż mi, gdzie brakuje mi pokory. I pomóż mi przeciwstawić się wszelkiej pysze. Niech Twoja miłość widoczna w moim życiu świadczy o Twojej wielkości. Naucz mnie kochać innych, tak jak Ty ich kochasz. Uczyń moje serce na nowo wrażliwym tam, gdzie ono stało się zatwardziałe. Ale też odnów mnie tam, gdzie straciłam świeżość. Ucz mnie tam, gdzie stałam się zamknięta na naukę. Uczyń mnie wierną, hojną i posłuszną jak Jezus. Niech nie żyję już ja, ale Ty żyj we mnie. Niech Twoje światło świeci we mnie tak, abym się stała światłem dla wszystkich, którzy mnie znają. Tak, Panie, ja Ciebie też o to proszę. Przemieniaj mnie, Panie. Chcę się podobać Tobie. Nie chcę, Panie, przeżyć tego życia byle jak. Ale pragnę, Panie, w pokorze serca służyć swemu mężowi, swojej rodzinie, Kościołowi, Panie. Abyś Ty był widoczny we mnie, aby mój charakter był przemieniany. Abym była wrażliwa na potrzeby innych, Panie, rozumiejąca, tak jak Ty. Przychodziłeś do ludzi, rozmawiałeś z nimi. Modliłeś się o nich, ustrawiałeś ich, Panie. I Ty tego oczekujesz od nas, Panie. I dzisiaj przekazałam Twoje słowo, Panie. Tu, na tym miejscu, tym pokornym kobietom, które przyszłyby się uczyć. Panie, pobłogosław je. Niech oglądają w swoich domach Twoją obecność, Twoją chwałę. Niech aniołowie stąpią do ich rodzin. Niech ich otaczają, Panie. Niech w ich domach płyną pieśni chwały i uwielbienia, zamiast narzekania, zamiast złości i gniewu. Panie, niech ich serca zostaną wypełnione Twoją miłością, uległością. Niech w miejsce strachu serca zostaną wypełnione ufnością i zaufaniem do Ciebie. Panie, zamiast ducha walki, niech jest duch pojednania. Panie, proszę Ciebie, niech nasze domy staną się takimi oazami miłości, w której Ty sam będziesz chętnie przebywał. Również i w moim domu, Panie, pomóż mi to kontynuować, aby diabłu się nie udało w niczym zniszczyć tego wspaniałego dzieła, jakie otrzymałam od Ciebie, Panie. Błogosławię każdy dom, każdą rodzinę, każdą siostrę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Chcę teraz Was prosić, abyście się dwójkami do siebie odwróciły i siebie błogosławiły, modliły się o siebie nawzajem. Powiedz, siostro, błogosławię Ciebie. Niech Ci Pan Bóg da to, czego pragnie Twoje serce. Niech zaspokoi Twoje potrzeby. Niech da Ci to wszystko, o co się modlisz. Niech Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Amen. Będziemy się tak modlić o siebie. A ta druga siostra, a ja też o Ciebie się modlę. Niech Pan Ci błogosławi. Amen. Odwróćmy się, módlmy się o siebie nawzajem. Jak ktoś nie będzie miał dwójki, to proszę przyjść do mnie.